Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi PISM.
Tu mówi PISM, a ja nazywam się Sara Nowacka i jestem analityczką do spraw państw arabskich w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek Depeszy, w której razem z analitykami i analityczkami naszego Instytutu analizujemy najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia. W tym odcinku posłuchacie Państwo o odwecie irańskim na terytorium Izraela.
Nie należy z tym odwetem przesadzić z uwagi na możliwość zantagonizowania właśnie sojuszników, czyli jest ten kontekst bardzo istotny i że z uwagi na to wsparcie, jakie udzielono Izraelowi teraz przy tym irańskim nalocie, należy uwzględnić w dużo większym stopniu jakby interesy sojuszników, ich zdanie.
Masowych protestach w Gruzji.
No i niestety te działania, które podejmuje gruzińskie marzenie, pozostają w skrajnej sprzeczności z tymi wymaganiami, które stawia Unia Europejska.
I pierwszych dniach procesu przeciwko Donaldowi Trumpowi.
Ta sprawa, o której rozmawiamy teraz, to jest pierwsza sprawa podjęta ze spraw właśnie karnych, gdzie grożą zarzuty wynikające z prawa karnego i gdzie w konsekwencji, gdyby Donald Trump został uznany winnym któregokolwiek z zarzucanych czynów, potencjalną karą jest także kara więzienia.
Depesza PISM.
W pierwszej części dzisiejszej depeszy rozmawiamy z Michałem Wojnarowiczem o ostatnich wydarzeniach związanych z konfliktem na Bliskim Wschodzie, z wojną w Strefie Gazy, a przede wszystkim z potencjalną eskalacją między Iranem a Izraelem. Cześć Michale.
Cześć Saro.
W nocy z 13 na 14 kwietnia Iran wystrzelił w stronę Izraela łącznie około 300 dronów i pocisków. Finalnie szkody były relatywnie niewielkie, udało się 99% tych pocisków i dronów przechwycić. Natomiast Izrael zapowiedział odpowiedź, co zwiększyło obawy środowiska międzynarodowego właśnie o eskalację regionalną. Zanim przejdziemy do możliwych reakcji Izraela, chciałam Cię właśnie, Michale, zapytać o zderzenie dwóch perspektyw między tymi dwoma państwami, bo z jednej strony Iran mówi o odwecie, Izrael mówi o ataku. Czy możesz zarysować kontekst, jakby skąd wynika taka różnica w interpretacji?
No tutaj zawsze każda ze stron tak naprawdę będzie szukać uzasadnienia dla takiej czy innej aktywności wojskowej, jeśli tak możemy zebrać, powiedzmy, te różne sformułowania aktywności wymierzanej przeciwko sobie, bo i Izrael jakby ten właśnie nalot na kompleks dyplomatyczny, na konsulat w Damaszku uzasadniał wcześniejszymi działaniami Iranu, pewnego rodzaju zwiększoną w poprzednich dniach, tygodniach aktywnością właśnie irańskich czy irańskich bezzałogowców na terytorium Izraela czy innymi działaniami, które i tak należy jeszcze dodatkowo opakowywać w kontekście toczącej się wojny Izraela z Hamasem, wojny w Strefie Gazy, bo konflikt izraelsko-irański jest troszeczkę inną rzeczą niż konflikt izraelsko-palestyński. Są to zupełnie inne procesy, konflikty, niemniej one się teraz dużo bardziej zazębiły po 7 października, jakby z uwagi też na politykę Iranu, na politykę też jego sojuszników, jego proxies. Także tutaj faktycznie jest to pewnego rodzaju kolejny element eskalacji, która trwa już od dłuższego czasu, tak tej wymiany różnych ciosów. Tak naprawdę w obecnej formie ten konflikt izraelsko-irański, jaki znamy, to można by sięgać i początków tak naprawdę poprzedniej dekady, tak, czyli tych aktywnych działań Izraela przeciwko irańskiemu programowi nuklearnemu i też irańskiemu zaangażowaniu w Syrii.
No właśnie, jak powiedziałeś, ten konflikt czy działania przeciwko Iranowi ze strony Izraela i przeciwko Izraelowi ze strony Iranu należy rozpatrywać też jako coś, co się dzieje niezależnie od kwestii palestyńskiej czy od wojny w Strefie Gazy. I taki komentarz, który często się pojawiał właśnie po weekendzie, to było, że wojna między Izraelem a Iranem wychodzi z cienia. I w tym sensie chodziło tutaj o pewien, jak rozumiem, bezprecedensowość takiego bezpośredniego ataku z Iranu na terytorium Izraela. Czy możesz opowiedzieć właśnie, jak to się wyróżnia na tle tego, jaki był charakter tych działań wcześniej?
No bo to faktycznie zadziałał tak naprawdę stricte czynnik przynależności punktu odpalenia, jeśli można tak powiedzieć, bo faktycznie Iran zaatakował bezpośrednio z swojego terytorium na terytorium izraelskie, bo to oczywiście atak dość, powiedziałbym, odpowiednio skalibrowany też, jeśli chodzi o, powiedziałbym, wymiar taki właśnie operacyjny. Bo też należy w tym wszystkim pamiętać, Izrael do ataku na Damaszek się nie przyznał, tak, na atak, na który właśnie tym odwetem, tak, jeszcze w ramach prawa do samoobrony, na co się właśnie powołuje Iran, stosował ten nalot, więc tu zawsze była ta jakby no właśnie ten cień, tak, faktycznie ta pewnego rodzaju domniemanie, oczywiste tak naprawdę dla wszystkich obserwatorów, ale jednak na oficjalnych, że tak powiem, kanałach nie było to ogłaszane, przy też jakby całej wrogiej retoryce, jaka jest między stronami panująca już od dłuższego czasu. I tak, no, izraelskie instrumentarium to względem Iranu były przede wszystkim no, operacje specjalne w samym Iranie, tak, czy wykonywane przez Izraelczyków, czy też przez lokalnych, powiedziałbym, podwykonawców, bo to też jest pewnego rodzaju modus operandi, także nie ryzykujemy swoich agentów, nie ryzykujemy swoich ludzi, tylko posługujemy się tak naprawdę innymi, lepiej znającymi obszar osobami. Różnego rodzaju właśnie akty sabotażu, ataków bezpośrednio na różne instalacje, czy to wojskowe, czy to związane z Korpusem Sojuszników Rewolucji, czy to właśnie instalacjami nuklearnymi. Strefa cyber, czyli jakby ten już nawet pierwszy, co przychodzi do głowy, to oczywiście ten atak Stuxnet już przed 10 lat, który bardzo uderzył w irański program nuklearny. No i ta cała nazywana przez Iraczyków kampania między wojnami, tak, czyli te ataki na cele irańskie, ale też cele stricte syryjskie, cele Hezbollahu w Syrii. Rozpoczęta od 2013 roku, wtedy tak naprawdę pierwsze kilka lat to były pojedyncze naloty, ale ostatnie kilka to były faktycznie no, tak naprawdę kilkadziesiąt ich rocznie. No i jeszcze cała sfera jakby obok, czyli chociażby to, co obserwowaliśmy parę lat temu. Ataki na różnorakie okręty, tak, transportujące jakieś rzeczy do Syrii. Irańskie okręty, które miały być przeprowadzać operacje wywiadowcze gdzieś na Morzu Czerwonym czy w okolicy, bo to, że jak Iran traktuje, powiedziałbym, bezpieczeństwo morskie, to jest też kwestia jakby dość wiadoma, jakby tu też wiele tego incydentów było. A po stronie irańskiej to też właśnie przypisywane tej stronie próby zamachów na ambasady w Azji, czy w Afryce, czy w Europie, planowane zamachy na Izraelczyków stricte gdzieś na Bliskim Wschodzie, tak, czy ostatnia taka duża sprawa to była związana z próbą porwania, zabicia biznesmena na Cyprze. Wiele jest takich wrzutek po prostu w mediach izraelskich właśnie o uprzedzeniu takiego zamachu ze współpracy ze służbami czy europejskimi, czy tureckimi na przykład. Także to jest jakby ta cała jakby komponent tego dość no, jednego z też najważniejszych konfliktów, jakie obecnie są na Bliskim Wschodzie, też oczywiście wpisującego się trochę jakby szersze różne płaszczyzny, tak, no bo tu właśnie kwestia nuklearna, kwestia USA, można by mnożyć i mnożyć.
Mm-hmm. No właśnie, powiedziałeś magiczne słowo albo magiczną nazwę państwa USA. Po tym irańskim odwecie tudzież ataku, generalnie środowisko międzynarodowe, również sojuszników Izraela, stara się naciskać na to państwo, żeby z kolei ich już zapowiedziana przez rząd izraelski odpowiedź też była taka właśnie jak najbardziej wyważona, powiedzmy, czy wymierzona jednak poniżej jakiegoś ryzykownego progu, który mógłby wywołać dalszą eskalację. No i pojawiają się takie pytania, czy dla Izraela właśnie będzie ważniejsze utrzymanie pozytywnych relacji ze swoimi sojusznikami zachodnimi, czy jednak postawienie na swoim i zdecydowany atak, czy zdecydowana odpowiedź wobec Iranu.
No to jest bardzo zasadne pytanie tak naprawdę, bo z jednej strony faktycznie taka kalkulacja wskazuje, że faktycznie, ponieważ ten atak irański nie okazał się zbyt dotkliwy, to w tym momencie jakby też nasza reakcja nie musi być równie dotkliwa, ale też jest ta argumentacja, że skala ataku, jednak jego bezprecedensowość, no wymagają odpowiedniego też, powiedziałbym, rewanżu, żeby przywrócić to też jakby słowo, które się magiczne słowo na Bliskim Wschodzie, tak, odstraszanie, prawda? Mm-hmm. Jakby strony są tym najczęściej zainteresowane, że to właśnie odstraszanie się dzieje przez tak naprawdę nie skuteczną obronę, tylko bardziej przez skuteczny, bolesny atak. No ale właśnie definicja tego skutecznego ataku, myślę, jest kluczowa, bo wydaje mi się, że już na tym etapie jest pewne przyzwolenie sojuszników właśnie na to, że jakaś tam reakcja izraelska będzie, ale żeby właśnie ona nie była zbyt dla Iranu bolesna, dotkliwa. Jest faktycznie z jednej strony poczucie, że należy to zdanie sojuszników uwzględnić, z drugiej też świadomość, która działa tak naprawdę jako taki obosieczny miecz, także jesteśmy w wyjątkowej sytuacji, także i nasi sojusznicy też powinni wykazać się będą elastycznością, ale no, mogą też wykazać się elastyczną w stronę niekorzystną, tak, czyli faktycznie teraz znowu mówiąc jakby tak, no, kolokwialnie, tak przesadzimy z perspektywy Netanyahu i jednak tej pomocy nie będzie nawet przy obronie, czy albo będzie ona w mniejszym stopniu, albo atak irański będzie na tyle dotkliwy, to kontruderzenie, które nawet i to wsparcie do tej pory widziane będzie niewystarczające i w tym momencie jeszcze szersza odpowiedź, no i jakby faktycznie ktoś tutaj będzie musiał albo przyjąć jakby koszt polityczny, tak, porażki, albo jednak tak to wypośrodkować, żeby faktycznie ta ewentualna odpowiedź była widoczna, była skuteczna, bo jakby rakiety, jeśli w coś mają uderzyć, to raczej nie w pustynię, tak, żeby udowodnić, że potrafimy ostrzeliwać puste powierzchnie. a jednocześnie no, nie na tyle jakby że pozwoliłoby to wrócić jednak do tego tylko, właśnie w cudzysłowie, zwykłego wymiaru obecnego konfliktu.
To na koniec chciałabym cię tylko zapytać dosłownie w kilku zdaniach, jakbyś mógł powiedzieć o reakcjach społeczeństwa albo preferencjach społeczeństwa, bo wiemy, co mówi rząd, czego chce rząd, a co na to Izraelczycy.
Czego chcemy rząd, to też jest dość skomplikowana kwestia, nie jeśli chodzi o stricte głos opinii publicznej. Niedawno opublikowano badania zrobione bodajże przez Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, badania sondażowe, które właśnie wskazują jakieś tam preferencje Izraelczyków. No większość zgadza się na tym, że nie należy zbytnio tego odwetu szacować z uwagi na możliwość reakcji ewentualnej irańskiej, ale przede wszystkim duża, większa większość, chyba bodajże 3/4 ankietowanych, że nie należy z tym odwetem przesadzić z uwagi na możliwość zantagonizowania właśnie sojuszników, czyli jest ten kontekst bardzo istotny i że z uwagi na to wsparcie, jakie udzielono Izraelowi teraz przy tym irańskim nalocie, należy uwzględnić w dużo większym stopniu jakby interesy sojuszników, jakby ich zdanie. Także tutaj faktycznie większość ankietowanych opowiada się właśnie za raczej wstrzemięźliwą postawą.
Dziękuję ci bardzo, Michale, za rozmowę.
Ja dziękuję. Tobie, Saro.
Depesza Pism.
W drugiej części depeszy będziemy rozmawiać o sytuacji w Gruzji, a skoro o Gruzji, to moim rozmówcą jest Wojtek Wojtasiewicz, nasz ekspert od państw w regionie Kaukazu. Cześć Wojtku.
Cześć Saro, witam państwa.
Uprzedzę tylko państwa, zanim zacznę Wojtkowi zadawać pytania, że Wojtek łączy się z nami z Azerbejdżanu, w związku z czym mogą państwo słyszeć różne hałasy albo zakłócenia, ale wynika to po prostu z tego, że no nie jesteśmy razem w studiu, Wojtek jest obecnie w delegacji, a ze względu na dosyć palącą sytuację w Gruzji, mimo wszystko udało się mu z nami połączyć. No zaczniemy od tego, o czym było rzeczywiście bardzo głośno ostatnio, czyli od bójki w parlamencie gruzińskim, którą wywołał powrót do pomysłu ustawy o zagranicznych agentach wpływu. Tą ustawę zaproponował rząd. Czy możesz, Wojtku, opowiedzieć dokładniej, o co chodzi w tej propozycji zmianie prawa?
To prawda. Rok temu pierwszy raz rząd gruzińskiego marzenia przedstawił taką ustawę o tak zwanych zagranicznych agentach. Chodzi o rejestrowanie i kontrolę organizacji pozarządowych oraz mediów, które przynajmniej w 20% ich działalność finansowana jest z funduszy zagranicznych. Rząd podkreśla, że celem tej regulacji prawnej jest zwiększenie transparentności, natomiast sami zainteresowani, jak i opozycja w Gruzji uważa, że po pierwsze ta ustawa jest inspirowana podobnym prawem przyjętym 12 lat temu w Rosji i ma na celu zniszczenie mediów niezależnych oraz organizacji pozarządowych w Gruzji. Szczególnie co jest istotne w kontekście jesiennych wyborów parlamentarnych. Według opozycji samych zainteresowanych chodzi o to, żeby osłabić ich pozycję. Chodzi o to, żeby właśnie nadać im łatkę zagranicznego agenta, który poprzez swoje działania szkodzi interesom państwa, podejmuje działania, które są wbrew tradycji gruzińskiej, konserwatywnemu społeczeństwu i tak dalej. Rok temu gruzińskie marzenie wycofało się z forsowania tej propozycji w związku z masowymi kilkudniowymi protestami społecznymi i także krytyką Zachodu, między innymi przedstawicieli Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że rok temu Gruzja starała się o status kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej, który otrzymała koniec końców w grudniu zeszłego roku, ale wraz z 9 nowymi rekomendacjami. Wśród tych rekomendacji znalazły się m.in. zalecenia w kierunku zwiększenia praw osób dyskryminowanych, m.in. kobiet, mniejszości szeroko pojętych, w tym seksualnych, no i także większego zaangażowania trzeciego sektora społeczeństwa obywatelskiego we wdrażaniu pozostałych reform, m.in. depolaryzacji politycznych. No i niestety te działania, które podejmuje gruzińskie marzenie, czyli ponowna propozycja, ponowne forsowanie tej ustawy, pozostają w skrajnej sprzeczności z tymi wymaganiami, które stawia Unia Europejska, a stawia je dlatego, że jeżeli gruzińskie władze je spełnią, to pod koniec roku wtedy mogą się rozpocząć negocjacje akcesyjne Gruzji z Unią Europejską. Jeżeli jeszcze jedno zdanie mogę powiedzieć, no eskalacja rozpoczęła się od incydentu w gruzińskim parlamencie. Jeden z opozycyjnych deputowanych, Aliko Elizaszwili, zaatakował fizycznie, uderzając w twarz, szefa grupy parlamentarnej gruzińskiego marzenia. No ta sprawa budzi ogromne emocje i w parlamencie, i na ulicach Tbilisi, także innych gruzińskich miast. W Tbilisi od 3 dni mają miejsce masowe, kilkudziesięciotysięczne protesty przeciwko tej ustawie i władzom gruzińskiego marzenia.
No właśnie, to społeczeństwo obywatelskie gruzińskie, o którym kiedyś już też rozmawialiśmy, bardzo no wydaje się, że jest zdecydowane co do jednak popierania takiego proeuropejskiego kierunku polityki gruzińskiej, więc znów widzieliśmy duże protesty. Na poniedziałek zapowiadane są kolejne. Czy możesz powiedzieć o przebiegu tych demonstracji, jak władze i siły bezpieczeństwa gruzińskie zareagowały na takie masowe poruszenie?
No pierwszego wieczoru jeszcze było w miarę spokojnie, ale już we wtorek wieczorem i w środę wieczorem te protesty były rozpędzane przez siły porządkowe z użyciem gazu pieprzowego. Także pojawiły się w miejscu demonstracji armatki wodne. Część dziennikarzy była bita i była zatrzymywana. Wczoraj między innymi został zatrzymany, jak twierdzi, pobity, wspomniany przeze mnie wcześniej deputowany opozycji gruzińskiej. Także no, siły porządkowe przyjęły dosyć zdecydowaną i agresywną postawę, co nie jest jakby niczym nowym w Gruzji, także w poprzednich latach, jeżeli były takie masowe protesty, siły specjalne były w ten sposób używane. Ja sam tego doświadczyłem na własnej skórze, będąc w 2019 roku w Gruzji. Wtedy jeszcze jako dziennikarz też zostałem zaatakowany przez grupę nieumundurowanych policjantów. Zacząłem być bity przez nich, no, tylko to mnie uratowało, że miałem po prostu kartę prasową dziennikarza z Unii Europejskiej, więc wtedy oni odstąpili. Ale tego typu zachowanie sił porządkowych powoduje jakby kontrreakcję społeczną, czyli jeszcze większą frekwencję, jeszcze większą liczbę ludzi kolejnego wieczora. I wczoraj ten protest był rzeczywiście masowy. Myślę, że z kilkadziesiąt tysięcy, około 50-70 tysięcy ludzi pojawiło się przed budynkiem parlamentu w Alei Rustavelego. Potem ten tłum, część tego tłumu przeniosła się pod kancelarię premiera nieopodal zlokalizowaną parlamentu. Kontynuacja protestów jest zapowiadana, więc dzisiaj z pewnością wieczorem też możemy się spodziewać protestu. Ustawa ta przeszła w pierwszym czytaniu, jeszcze są wymagane dwa kolejne czytania. No i pytanie jest, jaką strategię, a raczej taktykę przyjmie gruziński rząd, gruzińskie marzenie. Czy będzie chciało jakby tę sprawę zamknąć szybko i wygasić to niezadowolenie społeczne, czy wręcz przeciwnie, wydłuży jakby cały proces w czasie po to, żeby zmęczyć swoich przeciwników, Gruzinów, którzy się pojawiają pod budynkiem parlamentu. Z tego co wiem, formalnie trzecie czytanie jest dopiero przewidziane na 17 maja, czyli za miesiąc. No więc w ten sposób jakby gruzińskie władze może chcą wygasić te protesty, no bo nie aż trudno spodziewać się, że przez cały miesiąc, dzień w dzień, Gruzini będą protestować. No trudno powiedzieć, jaką ostatecznie taktykę przyjmą gruzińskie władze, ale widać, że są zdeterminowane w tym, żeby doprowadzić tą sytuację do końca i żadne protesty wewnętrzne tutaj jakby nie mają wpływu, ale szczególnie chodzi mi o krytykę płynącą i ze Stanów Zjednoczonych, i z Unii Europejskiej. Wprost komunikaty i od Charlesa Michela, i od szefa unijnej dyplomacji mówiące o tym, że przyjęcie tego typu ustawy spowoduje zastopowanie integracji Gruzji z Unią Europejską, negatywnie wpłynie na stosunki wzajemne. No niestety ta krytyka, ostrzeżenia nie spotykają się z żadną reakcją gruzińskich władz.
No właśnie, a od strony wewnętrznej, to znaczy ja się zastanawiałam, czy to oczywiście jest bardzo świeża sprawa, więc niekoniecznie jest to, czy będzie to w najbliższych dniach widoczne. No ale wiemy, że w październiku w Gruzji odbędą się wybory parlamentarne i zastanawiałam się, czy ten projekt ustawy w jakikolwiek sposób wpłynął na poparcie i oceny w ogóle rządzącej partii w sondażach przedwyborczych.
No z pewnością będzie miał wpływ na sytuację polityczną, notowania poszczególnych partii i wynik wyborów. No tylko trzeba pamiętać o tym, że gruzińska opozycja jest niezwykle słaba, podzielona. To jest kilkanaście partii cieszącej się kilkuprocentowym poparciem każda. Większość z nich poniżej 5%, a 5% to próg wyborczy w nadchodzących wyborach. Tak naprawdę stale tylko ten próg przekracza Zjednoczony Ruch Narodowy, czyli główna partia opozycji Michaila Saakaszwilego, byłego prezydenta Gruzji, a pozostałe partie balansują właśnie na granicy tego progu, więc oczywiście to może zwiększyć w pewien sposób szanse opozycji gruzińskiej na wygraną, no tylko ta opozycja musiałaby się chociaż częściowo zjednoczyć, czyli wystartować na kilku listach, a nie na kilkunastu listach wyborczych, po to, żeby te głosy mniejszych partii nie zostały stracone. No więc tak jak mówię, tak jak myślę, to jest proces, który wymaga ustępstw i konsolidacji ze strony gruzińskiej opozycji. I jeszcze kilka miesięcy opozycja ma czas, żeby to zrobić. I zresztą takie głosy się już pojawiają. Przedwczoraj były prezydent Gruzji Michail Saakaszwili, który przebywa w szpitalu, w więzieniu, zaproponował w imieniu swojej partii, żeby wszystkie partie opozycyjne wystartowały z jednej listy wyborczej i żeby stworzyły potem wspólny rząd techniczny na okres roku i potem, żeby się odbyły ponownie wybory, ale na razie jakby nie zauważyłem jakichś reakcji ze strony innych partii opozycyjnych. No pamiętać też trzeba, że ten tłum, ci protestujący, którzy się pojawiają przed budynkiem parlamentu, to jest dosyć specyficzna grupa. To są przeważnie ludzie młodzi, z Tbilisi, o bardziej liberalnym spojrzeniu na świat, silnie proeuropejscy. Dlatego oni wcale niekoniecznie chcieliby powrotu do władzy Michaila Saakaszwilego osobiście, ale też ludzi z nim powiązanych. No ale brakuje niestety jakiejś trzeciej nowej siły, która mogłaby zagospodarować scenę polityczną, bo także wszelkie sondaże, ktokolwiek by je robił, czy strona opozycyjna, czy strona rządowa, pokazują, że od 30, czasami nawet do 50-60% Gruzinów nie odnajduje partii politycznej spośród tych istniejących, na którą chciałoby głosować. Odpowiada, że nie wie, że nie pójdzie na wybory, że żadna z tych partii im się nie podoba. No więc na obecną chwilę, w dalszym ciągu, to gruzińskie marzenie jest faworytem na jesiennych wyborów parlamentarnych i ono się cieszy największym poparciem, ale jeżeli będzie tak uparte w trwaniu przy tym przeforsowaniu tego typu projektów, zresztą nie jest to jedyny projekt, ostatnio przegłosował na przykład zniesienie kwoty płciowej na listach wyborczych, do tej pory co czwarte miejsce było zarezerwowane na listach wyborczych dla kobiet, będzie forsowało także zmiany konstytucji w kierunku zakazu tak zwanej propagandy homoseksualnej. To jest także według opozycji i społeczeństwa obywatelskiego kopia rozwiązań prawnych z putinowskiej Rosji. Więc jeżeli w dalszym ciągu będzie prowadziła taką politykę, to może to wpłynąć na jego notowania, a pamiętajmy, że około 85-90% Gruzinów opowiada się za członkostwem swojego kraju w Unii Europejskiej. Także to może być dla elektoratu gruzińskiego marzenia trudne do pogodzenia.
Bardzo Ci dziękuję, Wojtku. Ja też zachęcam Państwa, bo całkiem niedawno nagraliśmy z Wojtkiem Fokus, gdzie rozmawiamy o Gruzji i właśnie w kontekście trochę przedwyborczym, dłużej i może trochę bardziej pogłębiony sposób. Będziemy pewnie śledzić sytuację i wracać do Państwa z tym tematem. Dziękuję, Wojtku.
Dziękuję bardzo.
Depesza Pism.
W ostatniej części Depeszy porozmawiamy o pierwszych dniach procesu Donalda Trumpa w Nowym Jorku. No a skoro Donald Trump i sprawy amerykańskie, to Mateusz Piotrowski, nasz ekspert do spraw Stanów Zjednoczonych. Cześć Mateuszu.
Cześć.
Sprawa jest oczywiście poważna, ale szczerze mówiąc, ja kiedy się wczytywałam i robiłam sobie research do tego podcastu, to nie mogłam się powstrzymać od uśmiechania się pod nosem, bo mimo wszystko widać tutaj dużo elementów komizmu, o których sobie porozmawiamy pewnie zaraz. Minęły pierwsze dni procesu Donalda Trumpa. Na razie, jak dobrze rozumiem, skoncentrowały się one na wyborze przysięgłych. Ale mówi się też, że to jest proces trochę inny od tych, które miały miejsce wcześniej, no bo Donald Trump oskarżony jest obecnie w więcej niż jednej sprawie. Czy możesz, Mateuszu, powiedzieć, czym ten proces się wyróżnia na tle pozostałych?
Jasne, przy czym jednocześnie też na początku powiedziałaś, że ta sprawa się wydaje trochę taka miałka. I już mówię, te sprawy, o których Państwo już mogli słyszeć, że Donald Trump już za coś został uznany winnym, to były sprawy na gruncie prawa cywilnego, pozwy dotyczące zniesławienia, oszustw finansowych, one nie niosą ze sobą konsekwencji wynikających z prawa karnego, czyli powiedzmy możliwości zaaresztowania, odbycia takiej kary. Trumpowi zasądzono tam potężne kary finansowe, które musi zapłacić, idące łącznie w setki milionów dolarów i on je płaci już w postaci oczywiście ubezpieczeń, które inne firmy składają w jego imieniu, a on będzie musiał to z odsetkami spłacać. Natomiast to, o czym teraz rozmawiamy, ta sprawa w Nowym Jorku, tamte cywilne akurat też się odbywały w Nowym Jorku, ale ta sprawa, o której rozmawiamy teraz, to jest pierwsza sprawa podjęta ze spraw właśnie karnych, gdzie grożą zarzuty wynikające z prawa karnego, kryminalnego i gdzie w konsekwencji, gdyby Donald Trump został uznany winnym któregokolwiek z zarzucanych czynów, a właściwie z zarzutów, bo to jest 34 razy ten sam zarzut fałszowania dokumentacji biznesowej, potencjalną karą jest także kara więzienia. To jest ta różnica, ale nie szczególnie wyróżniająca, bo takich spraw karnych są jeszcze trzy inne. Ale to jest ta pierwsza, która jest podjęta i prawdopodobnie, nie chcę tu rozsądzać na 100%, ale prawdopodobnie jedyna, która może się skończyć wyrokiem w którąś stronę, uniewinniającym albo skazującym, ale jednak może się skończyć wyrokiem przed listopadowymi wyborami, bo już się rozpoczęła. Tutaj od razu może zaspoileruję, że prawdopodobnie jest taka szansa, że ta sprawa mogłaby dobiec końca w maju. To niewątpliwie jest przed listopadowymi wyborami, a nawet przed partyjną konwencją w wakacje, kiedy Trump oficjalnie byłby nominowany na kandydata Partii Republikańskiej.
No dobrze, no to przejdźmy może teraz do tego, co trochę odbiera powagi całej tej sprawie, pomimo tego, że mówimy o byłym i kandydującym też na prezydenta człowieku. Czyli opowiedz proszę Mateuszu, o co Donald Trump jest oskarżany.
Donald Trump, tak jak powiedziałem, formalnie zarzut to jest fałszowanie dokumentacji biznesowej, firmowej. 34 takie zarzuty zostały mu postawione. Chodziło o ukrycie w księgach firmy, w wydatkach firmy pieniędzy, które Michael Cohen, czyli ówczesny jego prawnik, człowiek, który już został skazany za ten czyn, za przekazanie tych pieniędzy, aktorce branży porno, filmów pornograficznych, znanej pod pseudonimem Stormy Daniels, 130 tysięcy dolarów, by ta w okresie kampanii w 2016 roku milczała na temat jej relacji z Donaldem Trumpem, która miała mieć miejsce w trakcie, kiedy Trump był po raz trzeci żonaty z obecną zresztą żoną Melanią Trump. Cohen jako ten przekazujący pieniądze został skazany w 2018 roku, odbył już swoją karę i współpracuje obecnie z prokuraturą, jest kluczowym świadkiem w tej sprawie, ale także w innej sprawie toczącej się w Nowym Jorku, właśnie dotyczącej budowania piramidy finansowej, bo był głównym prawnikiem Donalda Trumpa, więc posiada ogromną wiedzę na temat finansów, zarządzania firmą. Jeżeli dochodziło do oszustw, to Cohen prawdopodobnie to wie i stąd też niewielki wymiar kary dla niego, bo w końcu zobowiązał się współpracować i potencjalnie dostarczyć materiał obciążający Donalda Trumpa. Oczywiście po tym, jak zakończyła się prezydentura Donalda Trumpa, w trakcie sprawowania urzędu był nie do ruszenia. Więc chodzi o coś, o sprawę, w której wiadomo, że czyn się dokonał, to znaczy pieniądze niewątpliwie zostały przekazane. Drugim głównym świadkiem jest zresztą wspomniana aktorka porno i oni pojawią się w sądzie, będą zeznawać, tych świadków będzie oczywiście na pewno dużo więcej. Natomiast faktycznie chodzi o to, czy Donald Trump, czy miał wiedzę, myślę, że tutaj nie ulega wątpliwościom po tym, co dotychczas wiemy. Natomiast na ile ławnicy uznają za umyślny czyn to, że to Donald Trump osobiście zlecał ukrycie tych kosztów w wydatkach firmy, no o to się rozbija, że tak powiem, cała sprawa. Linia obrony prawników Donalda Trumpa jest taka, że to po prostu księgowi poukrywali w jakiś sposób. Donald Trump oczywiście nie ma z tym nic wspólnego i nie jest to problem, który miałby stanowić obciążenie dla byłego prezydenta i obecnie kandydata na prezydenta. I patrząc na liczby, z jakimi się mierzymy, na 130 tysięcy dolarów, które Donald Trump właściwie spokojnie mógł przekazać z własnej kieszeni, już chcąc takie rzeczy robić, inna sprawa, czy tu by się nie pojawiły zarzuty dotyczące jakiegoś naruszania praw wyborczych, to też by było bardzo miękkie, bo to właściwie jest tak pewna taka nieformalna umowa, że komuś przekazuje pieniądze i on milczy. Tym niemniej jednak, no, patrząc na właśnie na przykład zasądzone kary w tych sprawach cywilnych, gdzie mówimy o setkach milionów dolarów, 130 tysięcy ukryte w wydatkach firmy, która obraca milionami, brzmi trochę śmiesznie, a jednak o to się cała sprawa rozbija.
No tak, skala jest może faktycznie mniejsza. Dla mnie to, co też było bardzo ciekawe, to może nie nawet sama linia obrony, ale taka powiedzmy komunikacja na zewnątrz Donalda Trumpa i jego sojuszników, sojuszniczek, w związku z którą też sędzia musiał nałożyć na Donalda Trumpa zakaz w ogóle wypowiadania się na temat wspomnianego właśnie przez ciebie Michaela Cohena.
Michaela Cohena samego tak i nie tylko. To jest w ogóle zakaz wypowiadania się na temat sprawy, na temat świadków. Inna sprawa, że Trump go właśnie, to się okaże dopiero w trakcie procesu, czy go naruszał, czy nie. Są podstawy, by twierdzić, że go naruszał w oparciu o jego posty w mediach społecznościowych, krytykę sędziego, krytykę jego rodziny, takie, no może nie nawoływanie do przemocy, ale jednak wskazywanie, że proces jest upolityczniony ze wskazaniem konkretnych nazwisk właśnie, atakowanie prokuratora, No, gdzie akurat atakowanie prokuratora w Stanach Zjednoczonych, że jest upolitycznione, no nie jest trudne, bo prokuratorzy są wybierani w wyborach startując z list partyjnych i prokurator Bragg niewątpliwie jest demokratą wybranym w 2022 roku. Tutaj też nie ma co zamydlać rzeczywistości. Gdyby to był republikański prokurator, być może nie uwziąłby się tak bardzo na Donalda Trumpa, to jest inna sprawa. Tym niemniej to i będzie element, który sędzia prowadzący sprawę ma nadzieję podjąć tuż po tym, jak uda się zamknąć kwestię wyboru ławników właśnie do końca. A więc czy Donald Trump naruszał ten zakaz wypowiedzi ogólnie w sprawie, atakując świadków, sędziego, prokuratora, czy też jednak nie? I czy w związku z tym, gdyby jednak okazało się, że tak, jakie tutaj należy środki dodatkowe podjąć, także w kontekście kary, którą można by naruszyć, bo to jednak był nakaz sądowy.
Mm-hmm. A powiedz mi, jak ta sprawa rezonuje w społeczeństwie amerykańskim? Jestem też bardzo ciekawa jakby nie tylko samego takiego społecznego odbioru na tym szczeblu takich codziennych osób, ale też debaty takiej powiedzmy polityczno-medialnej, która się toczy na temat tego procesu.
W ogóle jest tak, że ta sprawa z tych karnych jest postrzegana jako taka najmniej poważna, w sensie właśnie jeżeli chodzi o stawiane zarzuty, pojawia się dużo głosów płynących ze społeczeństwa, oczywiście pytanych przez mediów, że gdyby Donald Trump nie był kandydatem na prezydenta, to tej sprawy być może w ogóle by nie było. I ja się po części trochę z tym zgadzam. Te inne, dotyczące próby odwrócenia wyniku wyborów w 2020 roku, przetrzymywania dokumentów na Florydzie po zakończeniu prezydentury, nie widzę powodu, że one nie miałyby być rozpoczęte w ogóle. Natomiast tutaj właśnie znowu, przypominając sobie o skali, że tak powiem, samego wydarzenia, mam wrażenie, że niekoniecznie byłyby chęci, żeby się w nią, w tę sprawę angażować przez prokuratora. Zwłaszcza, że poprzedni prokurator, który tą sprawę ciągnął, w trakcie, kiedy Donald Trump był prezydentem i nie mógł nic zrobić, po zakończeniu kadencji Trumpa nie podjął się tego zadania. Dopiero Bragg, wybrany w 2022 właśnie na prokuratora, stwierdził, że odgrzebie ten mat, znaczy nie musiał go bardzo wygrzebywać, ale że weźmie tę sprawę na tapetę i się nią po prostu zajmie, dążąc do przedstawienia Trumpowi zarzutów. To mu się udało. Czy mu się uda doprowadzić do skazania, to jest zupełnie inna kwestia. Fakt faktem, sprawa jest najbardziej miękka, połowa mniej więcej społeczeństwa, 52%, o ile dobrze pamiętam, przy czym ta liczba, którą podaję, jest dość stara, bo z sierpnia, września poprzedniego roku kalendarzowego, kiedy były też już postawione zarzuty w innych sprawach karnych. Te zarzuty były widziane jako najmniej poważne, ale z drugiej strony społeczeństwo, i to też dotyczy konserwatywnej części wyborców, nie wszystkich oczywiście, ale jest duża grupa, niekiedy sięgająca nawet 30% wśród wyborców konserwatywnych, która twierdzi, że gdyby Trump był skazany, i tu nie chodzi o to, czy on będzie uznanym winnym we wszystkich 91 zarzutach, bo tyle jest ich łącznie, tych karnych ze wszystkich czterech spraw, czy to będzie jeden zarzut. Jest skazany, po prostu chodzi o sam fakt. Dla nich to będzie absolutne zniechęcenie do tego, żeby zagłosować na Donalda Trumpa w wyborach. I to nie znaczy, że oni zagłosują na Joe Bidena. W większości pewnie nie, ale po prostu mogą nie pójść na wybory. I ta sprawa jednak, jak wspomniałem, jest jedyną prawdopodobnie, która ma szansę się rozegrać przed listopadowymi wyborami i wpłynąć na percepcję wyborców. Więc pomimo tego, że te zarzuty są miękkie, jest ich 34. Nie do końca wiem, jak ławnicy mieliby je rozróżnić, bo to jest ten sam zarzut. 34 razy sfałszowano dokumentację, mając wgląd w to, co prokuratura przedstawiła. Nie różni się to znacząco od siebie. Nie ma tam jednego zarzutu bardziej miękkiego, a powiedzmy 27 jest taki dużo bardziej twardy. No tak. To jest po prostu ukrycie tych 130 tysięcy dolarów w wydatkach firmy. I mam wrażenie, że jeżeli nie uda się doprowadzić do jednego, że tak powiem, w tej sprawie uznania winy, to nie uda się doprowadzić do żadnego. Mhm. Natomiast być może ławnicy jakoś wybiórczo będą o tym decydować. Być może prokuratura ma dowody, które wskazują, że jakieś konkretne fałszowania dokumentów są powiązane, bo być może, nie wiem, będą mieli nagranie, jakieś zeznanie dotyczące konkretnego księgowania z konkretnych dni czy tygodni, które wskażą, że na to jest 100% dowód, że z tym jest Donald Trump osobowo powiązany. To jest niewykluczone. Fakt faktem, jedno stwierdzenie winy wystarczy, by obciążyć Donalda Trumpa na tyle, żeby odrobinę zmienić, nawet nie odrobinę, ale w sposób dla Trumpa znaczący zmienić optykę społeczeństwa. Mhm.
Ja się zastanawiam, jestem ciekawa, na ile by można zaryzykować taką tezę, że być może właśnie dlatego, że ta sprawa jest taka miękka, jak powiedziałeś, no to faktycznie tak szybko, powiedzmy, dochodzi do całego procesu, tak? Bo może te sprawy jednak z większą skalą wiążą się też z jakimś większym ryzykiem, skomplikowaniem, przeciągnięcia i tak dalej. I zastanawiam się, czy po prostu też właśnie dlatego ta sprawa nie toczy się wcześniej niż te pozostałe karne, no bo faktycznie ze względu na ten mniejszy rozmiar i bardziej miękki wymiar są większe szanse, żeby tutaj do czegoś w ogóle dojść.
Po pierwsze, po części masz rację, to jest fakt. To była pierwsza sprawa, w której przedstawiono zarzuty, ale prokuratorzy federalni ze specjalnym prokuratorem na czele, który prowadzi dwie sprawy federalne, właśnie te dokumenty przetrzymywane na Florydzie i oszustwa wyborcze, czy raczej może nie oszustwa wyborcze, ale cały proces związany z 6 stycznia, bo oszustwa wyborcze toczą się w stanie Georgia, ale ci prokuratorzy dążyli do tego, żeby nadrobić trochę kalendarz i jednak zacząć przed tą sprawą z Nowego Jorku i to się nie udało. Mhm. Donald Trump i jego obrona odnieśli parę zwycięstw, takich małych zwycięstw, ale właśnie dotyczących odroczenia daty rozpoczęcia poszczególnych procesów. Toczy się w Sądzie Najwyższym sprawa, czy Trump jest objęty immunitetem za działania w trakcie prezydentury, już jako były prezydent, czy też nie. Tutaj ta sprawa nie ma miejsca, bo to się działo jeszcze przed rozpoczęciem prezydentury. Także to faktycznie, biorąc pod uwagę, że tych kruczków, takich punktów zaczepienia nie ma dużo. Oczywiście to nie jest też tak, że Trump nie próbował zablokować tej sprawy. Ona się miała początkowo zacząć pod koniec marca, zaczęła się w połowie kwietnia. I to też z uwagi na uporczywość sędziego, który po jednym odroczeniu, była kolejna próba opierająca się o przedstawienie tysięcy stron dokumentów, ale sędzia powiedział, że no nie, był na to absolutnie czas. Zarzuty zostały przedstawione w kwietniu zeszłego roku. Mogliśmy się przerzucać dokumentacją, różnymi rzeczami. Dałem pewne okno na dodatkowe rozpatrzenia, ale to wystarcza i sprawa ruszyła. Także poniekąd się z tym zgadzam faktycznie. Prokuratorzy dążyli w tych bardziej poważnych sprawach do nadrobienia tych strat, żeby te właśnie bardziej poważne zarzuty ewentualnie nastąpiły wcześniej i też miały jak najmniejszy wpływ na proces wyborczy, w tym sensie, że działyby się w zasadniczym okresie kampanii. Trump musiałby być w sądzie powiedzmy we wrześniu czy w październiku. Inna sprawa, że już jest praktycznie po prawyborach i już mamy zasadniczą kampanię. Tym niemniej jednak to jest ta sprawa, która jest miękka, ale ciężko już jest Trumpowi się o cokolwiek faktycznie zaczepić. Sprawa ruszyła i teraz no, już nie będzie hamulcy, to znaczy ona może się przeciągać, nie skończy się w tydzień czy w dwa, ale ciężko jest mi sobie wyobrazić, że będzie trwała dłużej niż do maja.
Dziękuję Ci bardzo, Mateuszu. Ja też zachęcam Państwa do słuchania nowej odsłony naszego podcastu Stany Wyborcze, gdzie Mateusz, ale też reszta naszego zespołu zajmującego się Stanami Zjednoczonymi wgłębiają się w szczegóły dotyczące nadchodzących wyborów w Stanach. Dzięki.
Wielkie dzięki, Zaro.
Depesza Pism.
To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcam Państwa do śledzenia profilu PISM na wszystkich mediach społecznościowych i do słuchania naszych podcastów dostępnych we wszystkich platformach podcastowych. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Podcast wyprodukowała Natalia Radulska. Tu mówił PISM.